Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Papież wybrał tematy najbliższych Światowych Dni Młodzieży, stawia w nich młodym Maryję za wzór do naśladowania.
Sytuacja w syryjskim Aleppo jeszcze nigdy nie była tak katastrofalna. Lekarze bez granic apelują o zaprzestanie bombardowania szpitali i o otwarcie korytarzy humanitarnych.
Formacja młodzieży i ewangelizacja przez media. Te zagadnienia stoją w centrum obrad Rady Stałej Polskiego Episkopatu na Jasnej Górze.
Witamy 22 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Zawierzenie Panu nie zawodzi, także w chwili naszej śmierci i Sądu Bożego, jeżeli byliśmy wierni, nie będziemy się bali, wskazał papież na mszy w domu świętej Marty. Nikt nie lubi myśleć o rzeczach ostatecznych, ale to jest prawda, a kiedy ktoś z nas odchodzi, mijają lata i prawie nikt o nas nie pamięta, zauważył Ojciec Święty w homilii. Wyznał, że w swojej agendzie zapisuje, kiedy ktoś umiera. I każdego dnia widzę, jak mija czas, dodał Franciszek, a to nas zobowiązuje do myślenia o tym, co po sobie zostawimy, jaki będzie ślad naszego życia. Po śmierci każdego z nas czeka sąd.
I warto pomyśleć, ale jaki będzie ten dzień, kiedy stanę przed Jezusem, kiedy zapyta mnie On o talenty, które mi zostawił, co z nimi zrobiłem, kiedy zapyta mnie, jakie było moje serce, kiedy padło na nie ziarno, jaka była droga, ciernie, te z przypowieści o Królestwie Bożym. Jak przyjąłem to słowo, czy z sercem otwartym, czy pozwoliłem mu kiełkować dla dobra wszystkich, czy też je ukryłem.
Na zakończenie papież odwołał się do słów Apokalipsy: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.
La fedeltà al Signore.
Zawierzenie Panu i to nie zawodzi. Jeżeli każdy z nas jest mu wierny, to kiedy przyjdzie śmierć, powiemy jak święty Franciszek: przyjdź, siostro śmierci. Nie przestraszy nas to. I kiedy będzie dzień sądu, popatrzymy na Pana. Panie, mam tyle grzechów, ale starałem się być wierny. A Pan jest dobry. Dam wam tę radę. Bądź wierny aż do śmierci, mówi Pan, a dam ci wieniec życia. Z taką wiernością nie będziemy się na końcu bali. Kończąc życie, nie będziemy się bali dnia sądu.
Tematy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży będą miały wyraźną konotację maryjną, informuje komunikat Nowej Watykańskiej Dykasterii do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia. To właśnie ona zajmuje się teraz organizowaniem Dni Młodzieży.
W przemówieniu do wolontariuszy SDM w Krakowie Franciszek zachęcił młodych do pamiętania o przeszłości, do odwagi teraźniejszości i do tego, by mieli nadzieję i byli nadzieją na przyszłość. Te właśnie trzy aspekty podejmują wybrane przez papieża tematy. Słowa na przyszły rok dotyczą pamięci o przeszłości. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Na rok 2018 Ojciec Święty wybrał mówiący o teraźniejszości wezwanie skierowane przez anioła do dziewicy z Nazaretu podczas zwiastowania. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Wreszcie z przyszłością wiąże się hasło na spotkanie młodych z papieżem w roku 2019. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa.
Dziękuję za waszą hojną i niezbędną posługę. W czasie roku świętego spędziliście wiele czasu jak nigdy intensywnego, słuchając z pasterską miłością wiernych, ofiarując im zawsze z poświęceniem uważne wysłuchanie, ojcowskie słowo, które dotykało serca penitenta. Napisał na zakończenie jubileuszowego roku miłosierdzia do spowiedników kardynał Mauro Piacenza. Najwyższy penitencjarz zauważył, że był to rok szczególnej łaski, w którym skarby Kościoła zostały dane do dyspozycji naszej posługi, abyśmy mogli czerpać z nich obficie i rozdawać naszym braciom wierze oraz całej ludzkości, aby pozwoliła się zbawić przez prawdę, rany i miłość Jezusa.
Kardynał Piacenza podkreślił ponadto, iż wielu spowiedników niemalże zamieszkało w konfesjonałach. Konfesjonał nazwał drugim tabernakulum, bo w nim można rozpoznać i uczcić obecność Chrystusa, miłosiernego pasterza.
Jeśli będziemy widzieli tylko to, co nas dzieli, to donikąd nie dojdziemy. Wskazują na to trzej twórcy platformy międzyreligijnej w Republice Środkowoafrykańskiej. To właśnie dzięki ich niestrudzonym działaniom Kraj ten powoli wychodzi z wojny i kładzie się tam podwaliny pod kruchy pokój.
Nowomianowany przez papieża środkowoafrykański kardynał oraz imam i pastor protestancki, bo to właśnie o nich mowa, gościli wczoraj wieczorem w rzymskiej siedzibie wspólnoty świętego Idziego, która aktywnie wspomaga ich w budowaniu porozumienia. Potwierdzili tam, że platforma międzyreligijna nadal pozostaje skutecznym modelem budowania dialogu i pokoju w tym kraju. Widocznym tego wyrazem była ich dzisiejsza wspólna wizyta w rzymskim meczecie.
Międzyreligijne działania przekonały środkowoafrykańczyków, że warto wspólnie trudzić się na rzecz budowania pokoju. Przede wszystkim jednak wytrąciły broń podziałów i nienawiści z rąk manipulatorów, którzy starali się szczególnie zdobyć młodzież, aby wykorzystywać ją potem w krwawych walkach, mówi kardynał Zapalainga. Wskazuje zarazem, że dzięki orężowi modlitwy i dialogu coraz skuteczniej udaje się uwalniać religię od przemocy, która je wynaturza.
Dramatyczny apel o zaprzestanie bombardowania w Aleppo szpitali wystosowali pracujący w tym syryjskim mieście Lekarze bez Granic po tym, jak kolejny raz zaatakowano tam jedyny działający jeszcze szpital pediatryczny. Alarmują oni zarazem, że sytuacja jest katastrofalna jak nigdy dotąd w czasie tej trwającej już szósty rok wojny. Ludzie są odcięci od świata, głodni, nieustannie bombardowani, pozbawieni opieki medycznej i pomocy humanitarnej. Tak Lekarze bez Granic opisują sytuację w tym oblężonym mieście.
W tej wojnie nie ma miłosierdzia dla nikogo, nawet dla dopiero co narodzonych dzieci, wskazuje Andrea Jacomini. Z ramienia UNICEF-u koordynuje on pomoc dla najbardziej bezbronnych mieszkańców Aleppo.
Nie do pomyślenia jest, że wciąż wytwarza się sytuację, w której otwarcie korytarzy humanitarnych jest niemożliwe. Struktury sanitarne praktycznie już nie istnieją, ponieważ zostały zbombardowane. Sytuacja jest dramatyczna. W niszczonych przez bomby szpitalach giną kolejne dzieci. Lekarze zamiast leczyć wyciągają maluchy z inkubatorów, kołysek i łóżek i pod bombami wynoszą je na zewnątrz, ratując im życie. W tej wojnie nie ma miłosierdzia dla nikogo. W Syrii bombarduje się ciężarówki z pomocą humanitarną, bombarduje się szkoły, w których uczą się dzieci, bombarduje się szpitale, ambulatoria, karetki, a także uciekające rodziny z dziećmi. Sytuacja jest krytyczna. Trzeba przynajmniej otworzyć korytarze humanitarne po to, by choć rodziny mogły opuścić to miasto.
Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała właśnie raport, z którego wynika, że prawie milion mieszkańców Syrii uwięzionych jest obecnie w strefach oblężonych. Wysłannik ONZ dla wschodniego Aleppo podkreśla, że jego czas jest policzony. Przewiduje, że do Bożego Narodzenia będziemy świadkami ucieczki z tego miasta co najmniej 200 tysięcy Syryjczyków, co będzie oznaczać katastrofę humanitarną.
Wyznawcy Chrystusa żyjący w syryjskim mieście Al-Hasaka stają przed trudnościami spowodowanymi kurdyjską kontrolą rejonu. Bojówki peszmergów okupują bowiem domy chrześcijan, pozbawiając ich jakiejkolwiek możliwości pozostania na tych ziemiach, mówi miejscowy ordynariusz arcybiskup Jacques Hindo. Ta przemoc bardzo mnie zasmuca, ponieważ w przeszłości to oni byli prześladowani, a my im pomagaliśmy. Dlaczego nas teraz nie wspierają? Pyta syrokatolicki duchowny. Jeszcze niedawno okna jego domu pozostawały pod obserwacją dwóch snajperów, którzy mieli kontrolować każdy ruch mieszkańców.
Arcybiskup Hindo nie boi się o swoje życie. Niesiemy nasz krzyż i ten nas doprowadzi do zwycięstwa, wyznaje. Doświadczył on wszystkich konfliktów od czasu tzw. arabskiej wiosny i zapewnia, że odpowiedzią na przemoc i okropności jest zatrzymanie się na modlitwę. Trzeba prosić Boga także za bojówkarzy państwa islamskiego oślepionych przez ideologię krwi i śmierci. To trudne, ale robię to co wieczór, dodaje hierarcha.
Zniszczona przez trzęsienie ziemi bazylika świętego Benedykta w Nursi zostanie podniesiona z gruzów. Premier Włoch stwierdził, że jej rekonstrukcja oznacza nie tylko odbudowę kościoła, ale i samej Europy. Z kolei przewodniczący Komisji Europejskiej wskazał, że to Unia powinna sfinansować jej odbudowę.
Ordynariusz archidiecezji, na terenie której leży Nursia, podkreśla, iż zaangażowanie całej wspólnoty w odbudowę bazyliki patrona Starego Kontynentu byłoby przypomnieniem, że ten patriarcha zachodniego monastycyzmu także dziś może inspirować narody europejskie, wskazując im prawdziwe wartości, mówi arcybiskup Renato Boccardo.
Io credo che bisogna innanzitutto
Sądzę, że trzeba przede wszystkim przypomnieć, iż Duch Świętego Benedykta, jego wizja człowieka i społeczeństwa nie są związane z kamieniami, a co za tym idzie, wykraczają poza samoistnienie bazyliki w jego rodzinnej Nursji. Jest to dziedzictwo należące do całego kontynentu europejskiego, który został wezwany do strzeżenia i ożywiania tego bezcennego skarbu. Z drugiej zaś strony odbudowa bazyliki może być znakiem. Ta świątynia stała się ikoną trzęsienia ziemi, które zraniło centralne Włochy i samą Nursję. Postawienie jej na nogi, jej rekonstrukcja i przywrócenie przyszłym pokoleniom stają się wyraźnym świadectwem doceniania wartości i życiodajnej siły benedyktyńskiego orędzia.
Na Jasnej Górze trwają obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Kilkugodzinne spotkanie 14 biskupów tworzących to gremium poświęcone jest trzem zasadniczym tematom: formacji młodych po Światowych Dniach Młodzieży, zarządzaniu dobrami kościelnymi i ewangelizacji przez media.
Wielką troską biskupów jest kwestia przełożenia doświadczeń ze spotkania z papieżem w Krakowie i młodymi świata na życie Kościoła w Polsce, powiedział biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu.
Głównie będziemy się pochylać nad kwestią uczestnictwa młodzieży w katechezie i programu katechetycznego, także w perspektywie reformy szkolnictwa, by młodzi mogli uzyskać odpowiednie i podręczniki, i pomoce.
Wobec zmieniających się wciąż aktów prawnych istnieje konieczność dostosowywania do nich także przepisów kościelnych. Dlatego potrzeba również wielu ustaleń dotyczących zarządzania dobrami kościoła, na przykład cmentarzami. Ważnym punktem spotkania są sprawy związane z wykorzystaniem środków społecznego przekazu, zwłaszcza telewizji publicznej, w głoszeniu dobrej nowiny.
Będziemy chcieli odnaleźć swoje miejsce w oparciu o porozumienia, które wcześniej były wypracowane, ostatnie z 2008 roku, aby w tych programach misyjnych, które są obowiązkiem w nadawaniu przez Telewizję Polską, wykorzystać lepiej jeszcze ten środek społecznego przekazu.
Obrady Rady Stałej poprzedzają doroczne rekolekcje Episkopatu Polski, które rozpoczną się wieczorem. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Zmarł Jacek Fuglewicz, były dyrektor pierwszego programu Polskiego Radia. Wspomina go ksiądz Andrzej Majewski, dyrektor programowy Radia Watykańskiego.
Kiedy wczoraj dotarła do mnie wiadomość o śmierci Jacka Fuglewicza, od razu wiedziałem, że w naszym serwisie informacyjnym nie może zabraknąć choćby krótkiego o nim wspomnienia. O Jacku mówię tak, bo znaliśmy się od lat. Jako dobrym, przyjacielskim i nieobojętnym człowieku sporo już powiedziano. W historii sekcji polskiej Radia Watykańskiego zostanie on zapamiętany jako współtwórca porozumienia, na mocy którego od ponad 20 już lat słuchacze pierwszego programu Polskiego Radia dzięki retransmisji naszego serwisu informacyjnego na bieżąco mogą być informowani o tym, co dzieje się w Watykanie. Polskie Radio z kolei korzysta z watykańskich studiów radiowych, szczególnie podczas wielkich wydarzeń. Jacek był wielkim entuzjastą papieży, szczególnie świętego już dziś Jana Pawła II. Pamiętam, jak bardzo przeżywał swoje pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym niemal nazajutrz po podpisaniu umowy pomiędzy naszymi rozgłośniami. Jacek był, tak jak papieże, budowniczym mostów, potrafił łączyć ludzi. Bardzo dotknęła nas jego śmierć, bo bardzo nam dziś takich ludzi brakuje.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.